Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pierwsze pytanie związane z wizytą premiera, byłego premiera Donalda Tuska na Pomorzu. W ten weekend odwiedził nasz region. Czy przygląda się pan temu, jak konkurencja próbuje przekonać wyborców, by głosowali właśnie na nią?
Wie pan, szczerze mówiąc, jestem bardziej skupiony na naszych działaniach w terenie, na naszych działaniach programowych, no ale oczywiście jest też tak, że spoglądam na to, co się dzieje, jeśli chodzi o działania opozycji, natomiast szczerze mówiąc, no, dla mnie osobiście Donald Tusk, cała platforma to są i osoby, i partia, która absolutnie straciła jakąkolwiek wiarygodność teraz w tym festiwalu tych obietnic różnych, czy takiej nieuzasadnionej krytyki, więc szkoda nawet tego komentować, powiem szczerze, tak.
W takim razie, kończąc temat Donalda Tuska, zacytuję, będę proponował różne decyzje do ostatniego dnia przed wyborami po to, abyśmy te wybory wygrali. To słowa Donalda Tuska z posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej w Gdańsku. Czy spodziewa się pan jakichś propozycji, które byłyby w stanie podbić stawkę, powiedzmy, w ten sposób najbliższych wyborów?
No Donald Tusk, cała platforma, całe to środowisko Platformy Obywatelskiej robi teraz wszystko, żeby wprost przelicytować Prawo i Sprawiedliwość, żeby pokazać, że oni są w stanie rządzić Polską, że są w stanie poprawić dobrobyt Polaków, ale tutaj ocenia się nie słowa, a czyny. No, słowa są tanie, natomiast działanie wymaga jakiejś decyzji, wymaga woli, wymaga determinacji, jakiejś przedsiębiorczości i wielu innych cech. No, dzisiaj można złożyć obietnicę, a później powiedzieć, że czegoś się zrobić nie da, że nie ma pieniędzy. No, to jest proste, tak? Ale działać, zmieniać rzeczywistość Polaków na lepsze, no to jest po prostu trudne. To robią rządy odpowiedzialne, to robimy my jako Zjednoczona Prawica. Oni mówili, że dwa razy obiecać, to jak raz zrealizować. No i to jest jak dla mnie takie oszustwo, to jakaś taka kpina z demokracji, więc szczerze mówiąc nie sądzę, żeby byli w stanie w ogóle wykreować coś, co mogłoby być jakąś realną zmianą, co mogłoby przynieść jakąś zmianę sytuacji. Wszystko to, co robią, jest absolutnie odtwórcze i tylko reagują na to, co dzieje się na scenie politycznej. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość, tutaj my narzucamy ten bieg. Zresztą wystarczy się cofnąć do wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, że no oni pokażą program po wyborach na przykład. Tak? No dzisiaj nie mają tego programu, pokażemy go po wyborach i to jest jakby wciąż poważny gracz na arenie politycznej. Więc no ja traktuję to poważnie z tego powodu, no, że jednak jest spora grupa Polaków, wyborców, którzy no, wciąż głosują na Platformę Obywatelską i którzy być może kupują te obietnice, aczkolwiek powiem szczerze, że ja jako przedsiębiorca, bo od 17 lat prowadzę firmę i też obracam się bardzo często w gronie przedsiębiorców, bardzo często się też obracam w gronie wyborców, nie Prawa i Sprawiedliwości akurat, ale właśnie Platformy Obywatelskiej. Te osoby dzisiaj po takim festiwalu różnych obietnic właśnie, typu jakieś babciowe, jakieś dopłaty i tak dalej, to oni są po prostu zdziwieni. Oni już mówią, że oni nie mają na kogo głosować. Wprost. Już nie wiedzą, już nie poznają tej platformy, która była ich platformą kiedyś. To mnie oczywiście bardzo cieszy, no bo to PO w ogóle nie miało tożsamości jakiejś takiej mocnej, ale teraz zupełnie już nie ma tożsamości.
Panie Tomaszu, program Prawa i Sprawiedliwości 800+, leki bezpłatne po 65 roku, poniżej 18 roku życia, bezpłatne autostrady, to wszystko znamy już od jakiegoś czasu. Porozmawiajmy o Pomorzu. Co dla Pomorza proponujecie, co możecie obiecać? No i tak jak pan mówił, będąc partią odpowiedzialną, spełnić to po wyborach.
Ja zaraz przejdę do Pomorza, ale bym chciał jeszcze podkreślić jedną rzecz, no bo oczywiście od tygodnia już rozmawiamy o tych konkretach Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że warto powiedzieć bardzo ważną rzecz, że chociażby program 800+, ale także te leki bezpłatne dla dzieci do 18 roku życia, no one wprost wynikają z postulatu wsparcia rodzin, który jest wpisany w statut Prawa i Sprawiedliwości, gdzie jednym z celów partii naszej jest, cytuję, jest umacnianie roli rodziny jako podstawowej komórki społecznej i wspieranie jej życzliwą polityką państwa. I to jest bardzo ważne. Ja chciałem to podkreślić, żeby to wybrzmiało, bo partie polityczne, programy polityczne realizują jakieś cele, które wynikają albo z jakichś diagnoz, albo po prostu wynikają z pewnych idei. I w naszym wypadku ideą jest to, że rodziny są bardzo ważne, że są najważniejsze, że trzeba je po prostu wzmacniać i państwo musi być rodzinom życzliwe. A więc idee mają konsekwencje, tak? I jeżeli nawet jakaś partia nie ma programu, to też jest pewna idea i wskazanie na przyszłość, bo może ma jakiś ukryty program, którego nie może prezentować publicznie, bo ich nikt nie wybierze. Więc wracając do tego 500+ do 800+, bo to pokazuje według mnie kluczowe cechy Prawa i Sprawiedliwości, które mają znaczenie w życiu publicznym. Po pierwsze jest to wiarygodność. Tak? W roku 2014 myśmy obiecywali 500+ na drugie i kolejne dziecko. Gdy wygraliśmy w roku 2015, to słowo dotrzymaliśmy i w 2016 roku wszedł program 500+. Po drugie jest to skuteczność. Tak? Bo co mówiła Platforma, co mówił Donald Tusk, co mówił pan Rostowski? Że nie ma na to pieniędzy. A skąd myśmy wzięli pieniądze? Od mafii VAT-owskiej. I luka VAT w roku 2015 to było około 25%. Teraz jest mniej niż 5%. To są miliardy złotych. Ja przypomnę, że programu 500+ od roku 16 220 miliardów przekazanych jest polskim rodzinom, więc to jest skuteczność. A w końcu ostatnia cecha to jest odpowiedzialność. 500+ na pierwsze dziecko myśmy obiecali dopiero w lipcu, obiecaliśmy w roku 19, on wszedł w lipcu 2019 roku. Nie obiecywaliśmy tego wcześniej, bo nie byliśmy pewni, czy to się uda, a gdy już wiedzieliśmy, że to się uda, no to, że budżet to wytrzyma, no to w ciągu roku żeśmy to wprowadzili na pierwsze dziecko i to jest właśnie, to jest właśnie odpowiedzialność. I ja bym tu mógł długo mówić o tym, co się działo z tym programem 500+, jak na to reagowała Platforma.
Myślę, że to słuchacze Radia Gdańsk też pamiętają. To różne były te głosy. Na pewno ubóstwo się zmniejszyło. Co do dzietności raczej nie, ale program został wprowadzony rzeczywiście tak, jak obiecywaliście. Wróćmy na Pomorze. W jaki sposób te 20-kilka% wyborców, którzy nie głosują na Prawo i Sprawiedliwość, chcecie przekonać do siebie? Tutaj na Pomorzu.
Chcemy przekonać to, tak, ja celowo od tego zacząłem, że partie powinno się właśnie oceniać na podstawie tych cech, czyli wiarygodności, skuteczności, odpowiedzialności, bo obiecać można wszystko, powiedzieć można wszystko. Platforma Obywatelska już rządziła przez 8 lat i bardzo często próbuje się uciekać od tego tematu, mówiąc, że to było dawno temu, że to był rok 2015, po co do tego wracać. No otóż po to do tego trzeba wracać, żeby pokazać i wykazać, że ci, którzy trzymali już stery państwa, jak wtedy to państwo wyglądało za ich rządów, jaka była stopa bezrobocia, jaka była kwota wolna od podatku, jakie były emerytury, jaka była płaca minimalna, jaka była stawka godzinowa minimalna, jakie były programy socjalne. No to te wszystkie wskaźniki ich pogrążają. Programy socjalne, nie było programów socjalnych jako takich, typu 500+, czy jakieś wyprawki i tak dalej. Myśmy zmienili polską rzeczywistość i to jest kluczowe, bo tak samo jak pan redaktor, czy państwo, jeżeli idziecie do lekarza i ten lekarz wystawia złą diagnozę, albo idziecie do nie wiem, prosicie jakiegoś usługodawcy, jakiegoś elektryka i on źle wam zrobił jakąś instalację i tak dalej, to nie idziecie do niego drugi raz, nie korzystacie z tych samych usług drugi raz. Natomiast tutaj no ta analogia narzuca się sama sobie. Więc od tego, dlatego ja od tego zaczynam, żeby pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią po prostu skuteczną. A wracając na Pomorze, to przecież w ciągu tych ostatnich 8 lat bardzo dużo się na Pomorzu zadziało i bardzo dużo się na Pomorzu dzieje. Chociażby, no nie wiem, jeśli mam tak wymieniać po kolei takie rzeczy, no to trwa budowa obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta, bardzo kluczowa inwestycja, jeśli chodzi o w ogóle przepustowość ruchu, wyprowadzenie ruchu na zewnątrz naszej tej małej obwodnicy. To są olbrzymie koszty, to jest ponad miliard złotych. Mamy przecież, rozbudowaliśmy w niesamowity sposób infrastrukturę kolejową, która prowadzi do portu w Gdańsku, która okazała się kluczowa przecież teraz w czasie
to
tego
wszystko
kryzysu.
Uważni słuchacze widzą albo o tym czytają, a ja tak trochę chciałbym wybiec w przyszłość. Co może się zmienić, w którą stronę tą naszą gospodarkę pomorską wzmocnić?
Oczywiście, ja chciałem tak tylko zarysować pewien jakby kierunek, pokazując tutaj, że Pomorze dla Prawa i Sprawiedliwości jest rejonem niezwykle ważnym, ale tak samo ważnym jak każdy inny obszar Polski, każda inna część Polski, czy to są małe miejscowości, czy duże. My prowadzimy politykę zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju, który polega na tym, że bez względu na to, gdzie żyjemy jako Polacy, czy to są małe miejscowości, czy duże, to każdy z nas ma prawo do tego, żeby czerpać równomiernie z tego rozwoju państwa polskiego, który się dokonuje przecież na naszych oczach, czerpać z tych owoców i mieć sprawiedliwy podział, jakby sprawiedliwy dostęp do różnego rodzaju usług. To jest, myślę, kluczowa rzecz też, jeśli chodzi o wiarygodność partii. Natomiast Pomorze jako takie, dlatego tu chciałem zarysować ten element związany z industrializacją, właśnie z gospodarką morską, z infrastrukturą kolejową, drogową, portową, tego typu rzeczami, żeby pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje to, że Pomorze jest województwem, jest obszarem, które leży nad morzem, tak, więc tutaj ta gospodarka morska i centra logistyczne, jakby transfer, to są kluczowe i są wzmacniane, bo to jest element strategiczny, bezpieczeństwa strategicznego państwa polskiego, ale przecież przypominam, że te decyzje są już podjęte, chociażby o budowie elektrowni atomowej też w naszym województwie. Są już te rozmowy jakby już są to już jest za nami, więc jednym z takich kierunków, z którego Pomorze mogłoby skorzystać, no to właśnie taka potęga energetyczna.
Czyli elektrownie atomowe, elektrownie wiatrowe. To porozmawiamy w takim razie w skali tej mniejszej, w skali miejskiej. Jak ocenia pan ostatnie informacje dotyczące MEWO 2? Ja przypomnę, że 159 milionów złotych. Tyle obszar metropolitalny ma zapłacić hiszpańskiej spółce za MEWO 2.0. Miało ruszyć przed wakacjami. Prawdopodobnie nawet po wakacjach będzie kłopot z uruchomieniem tego systemu.
Wie pan, ja patrzę na to tak, że to jest pewnego rodzaju głębszy problem, jeśli chodzi o MEWO, bo rozwiązania, które działają w innych miastach, w Gdańsku czy w Trójmieście, albo ich nie ma, albo są w jakiejś karykaturalnej formie. Na przykład wspomniane rowery, ale też kupowanie albo kasowanie biletów w pojeździe, gdzie w wielu polskich miastach od lat można kupić bilet kartą płatniczą w pojeździe, albo w ogóle mamy taką skomplikowaną taryfę biletową w Trójmieście, która też już jest obiektem kabaretów. Ja jestem obecnie w Białymstoku. Tutaj są rowery, też miejskie rowery do wypożyczenia, na których jest napis, że to już jest 10. rok. Tak? Oni świętują 10. rocznicę korzystania z tych rowerów. W Warszawie to chyba trwa nawet jeszcze dłużej. Te rowery są w Lublinie, w wielu innych miastach Polski. To są normalne rowery, to nie są elektryczne rowery, więc być może trzeba było trochę podejść do tego inaczej, skoro w roku 2019 MEWO działało, nie wiem, chyba pół roku. My teraz czekaliśmy 4 lata na tą wersję, nazwijmy ją 2.0 i znowu mamy porażkę, znowu coś jest nie tak, więc to jest taki instytucjonalnie głęboki problem, który polega na tym, że nikt nie chce tak naprawdę wziąć faktycznej odpowiedzialności za te wszystkie błędy, które się dzieją na etapie wykonania tego projektu. Bo gdyby to była firma prywatna, po prostu, gdyby to było przedsiębiorstwo prywatne, które chciałby dostarczyć pewną usługę, może zarabiać na tej usłudze, to nikt by sobie na to nie pozwolił, żeby po prostu przeciągać to w tak niesamowicie długi sposób, żeby nikt nie ponosił za to żadnej odpowiedzialności. Po prostu byłoby dążenie do tego, żeby jak najszybciej tą usługę, ten produkt dowieść na rynek. Tutaj tego nie ma. My musimy się pogodzić z tym, że być może za kolejne 4 lata, czyli w roku 2027 będzie, nie wiem, MEWO 3.0 i ono na pewno się uda i teraz wszystko będzie wspaniale. Więc ja osobiście w roku 2019 nie wyobrażam sobie, że można byłoby dopuścić w ogóle do takiej sytuacji, że te rowery tam się nie ładowały, był problem z logistyką i tak dalej, ale załóżmy, że to do tego już w ogóle doszło, to trzeba było wdrożyć zwykłe, normalne rowery, a z czasem dokładać te elektryczne, tak? Bo czas mija. Czas po prostu mija i nie mamy. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że znowu nie mamy tych rowerów, które funkcjonują w bardzo wielu miejscach Polski. No nie. Niestety, no są takie, ja czytam takie bardzo śmieszne, no to może to jest takie humorystyczne, no w tej tragicznej sytuacji, ale jeden z internautów napisał, że jest rydwan, są owce, można z tego sklecić jakiś środek transportu, prawda? No to są rzeczy.
No to zostawmy już, bo ten środek transportu to byłby trochę śmiech na sali, ale na koniec jeszcze, tak, nie mamy Mewo 2.0, nie mamy Ekstraklasy. Miasto też sponsorowało klub.
No miasto sponsorowało, to jest to wielka szkoda oczywiście, bo Gdańsk zasługuje na Ekstraklasę, a potencjał Lechii Gdańsk to jest jakby nie tylko w Gdańsku, ale i na całym Pomorzu jest bardzo duży. A Lechia to także, ale ja przypomnę właśnie, że Lechia to jest także no duże środowisko kibiców. To jest jakaś tradycja, to jest sportowy symbol Gdańska. No to wszystko sprawia, że to jest ciężki moment. Myślę, dla kibiców, dla zawodników, dla właścicieli, dla wszystkich. No ale w sporcie tak jest, że nie zawsze się triumfuje. Są też momenty jakichś porażek, spadków i to jest, myślę, czas na jakąś refleksję. A dlaczego do tego spadku doszło? Ja myślę, że jest wiele różnych czynników. Ja szczerze mówiąc nie czuję się aż tak kompetentny, żeby o tym rozmawiać, bo nie znam wszystkich detali, bo to były nie tylko czynniki stricte sportowe, ale też związane z zarządzaniem, z finansami. I wiemy, że Lechia to dzisiaj klub jest, który ma bardzo duże problemy finansowe. Była mowa o jakimś długu w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Słyszeliśmy, że zawodnicy nie dostają od kilku miesięcy wynagrodzeń. Teraz jak spadną z Ekstraklasy, to w ogóle stracą kolejne 20 milionów potencjalnego przychodu. Więc pamiętam też, że pani Aleksandra Dulkiewicz zapowiadała, że jeśli klub spadnie z Ekstraklasy, to nie zostanie przedłużona umowa. A żeby sprzedać klub, bo takie głosy też się pojawiły, no to trzeba pozbyć się tych milionowych długów, więc jest to mocno
więc
skomplikowana
zobaczymy,
sytuacja.
Jak ona się zakończy, gdzie będzie grała Lechia, czy pozostanie wsparcie miasta, czy też nie. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i no, mogę tylko powiedzieć, że będziemy się przyglądać temu, jak wygląda kampania wyborcza i ze strony opozycji, i ze strony rządzącej koalicji. Dziękuję bardzo.
Oczywiście. Dziękuję, do usłyszenia.